Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami.
Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Rekrutacja i Sprzedaż. Ja Martynie pozazdrościłem, że sama nagrywała, więc uznałem, że nagram coś i ja, solo. Więc dzisiaj chciałbym opowiedzieć troszkę o procesie współpracy, ale nie w ramach rekrutacji stałej, o czym mówiła Martyna, a w ramach usługi pracy tymczasowej. Postaram się w miarę szybko i zwięźle opowiedzieć Wam o tym, jak ten proces wygląda na przykładzie agencji, w której pracujemy. A więc zaczynamy. Czym w ogóle jest usługa pracy tymczasowej, bo to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać na starcie. Jest to usługa, która może być realizowana tylko i wyłącznie przez certyfikowaną agencję, która ma wpis do tak zwanego KRAZ-u, czyli Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. To jest bardzo ważne, żebyście sprawdzili przed rozpoczęciem współpracy w ramach pracy tymczasowej, czy podmiot, z którym chcecie współpracować, taki wpis ma. Ponieważ praca tymczasowa opiera się o ustawę o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i ona reguluje wprost to, że pracę tymczasową może świadczyć tylko i wyłącznie agencja, która jest certyfikowana. Co innego oczywiście jest w przypadku outsourcingu. Outsourcing nie podlega pod ustawę, więc można tutaj współpracować z dowolną firmą. Czy to jest lepsze? Cóż, pozostawię do Waszej opinii. Zazwyczaj w ramach pracy tymczasowej poszukujemy osób na stanowiska produkcyjne i magazynowe. Dlaczego na takie? No cóż, ten typ usługi charakteryzuje się sezonowością i kandydaci głównie chcą podjąć pracę na określony czas. Jest również możliwość realizacji usługi na zasadzie tak zwanego try and hire, gdzie informujemy kandydatów o tym, że po okresie próbnym ci pracownicy będą mogli znaleźć zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy. A dlaczego nie rekrutuje się zwyczajowo specjalistów na pracę tymczasową? Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj specjalista nie szuka pracy określonej w czasie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo te umowy, które podpisują, to są określone w czasie, ale nie szuka tymczasowej, tylko raczej docelową. A jest to trudne do zrealizowania w przypadku pracy tymczasowej. Oczywiście są podmioty, agencje, które się w tym specjalizują, rekrutują przykładowo działy sprzedażowe typu call center. My natomiast się w tym nie specjalizujemy i tyle. W ramach usługi pracy tymczasowej wykonujemy działania mające na celu pozyskanie kandydatów. I tutaj mamy dwa działania rekrutacyjne, które zazwyczaj podejmujemy. Są to tak zwane metody online i offline. Jeżeli chodzi o metody online'owe, głównie jest to publikowanie ofert pracy na popularnych portalach z ogłoszeniami o pracę lub mniej popularnych, lub też są to działania wykonywane na mediach społecznościowych. I tu różne rzeczy mają miejsce, bo mogą to być Facebooki, mogą to być TikToki, Instagramy lub po prostu Google. Jeżeli mówimy o Facebooku i o Google, mam na myśli tutaj kampanię typu Ads. ADS, ADSy. Te kampanie możemy realizować dzięki podmiotom, z którymi współpracujemy. Mamy firmy, które nas wspierają w tego typu działaniach i płacimy wtedy tym firmom za to, żeby reklamowały daną ofertę pracy i żeby pokazywały się te oferty pracy tym kandydatom. Jeżeli chodzi tu o działania online'owe, to w przypadku pracowników tymczasowych, czyli produkcyjnych, magazynowych, nie możemy wykonać działań typu direct search. Jest to zazwyczaj niemożliwe, czyli takie wyszukiwanie bezpośrednie kandydatów, bo te osoby są niedostępne w sieci, bym powiedział, w taki sposób jak specjaliści, bo specjaliści zazwyczaj się pozycjonują, czy to na LinkedInie, czy na innych forach. Czasami można zrobić headhunting, żeby dotrzeć do danych osób i spróbować je wyciągnąć z firmy, natomiast pracownika produkcyjnego zazwyczaj jest ciężko wyciągnąć, ale są na to też sposoby. Jakie to są sposoby? Są zazwyczaj możliwości rekrutacji metodą offline. Na pewno spotkaliście się, a jeżeli nie, to Wam opowiem o tym, jak to czasami firmy próbują wyciągnąć od swojej konkurencji pracowników. Jak to robią? Stoją o godzinie 14, kiedy jest zmiana pod firmą swojego konkurenta i rozdają na przykład ulotki z tym, że zatrudniają tutaj za płotem za stawkę wyższą niż Wasz obecny pracodawca. Więc ulotkowanie, plakatowanie są to bardzo popularne metody, jeżeli chodzi o metody offline'owe. Są też bardziej wyrafinowane metody, czyli Powiem wam, i to nie jest żart, można się dogadać z księdzem, który podczas niedzielnej mszy opowie o tym, że tu firma zaprzyjaźniona szuka pracowników do pracy. Jaką to ma skuteczność, jeżeli chodzi o działania offline'owe? Ciężko to określić. Dlaczego? Bo są to działania niemierzalne. Natomiast działania online'owe są mierzalne, są do tego narzędzia, wszystko co jest w sieci jest mierzalne, więc są dwie możliwości rekrutacji, metody online'owe, które są stosowane przez każdą agencję tak naprawdę, i metody offline'owe, które nie są stosowane już zbyt często, bo są nieefektywne i są drogie. Więc jeżeli to jest większa rekrutacja do danego klienta, to tak, jest szansa, że zostaną wykonane takie działania ulotkowania, plakatowania, natomiast zazwyczaj to nie jest zapotrzebowanie na jedną, dwie czy trzy osoby, tak? To mówimy o większych projektach. A w zależności od projektu to klient decyduje, czy konkretnego kandydata chce zatrudnić lub zostawia tę decyzję rekruterowi z agencji. Ten proces po pozyskaniu kandydata jest dosyć istotny i jest ustalany z klientem. Co ważne, zatrudnienie ma tutaj formę trójstronną. Co to znaczy? To znaczy, że występują w niej trzy podmioty. Jednym jest agencja, która jest pracodawcą. Drugim podmiotem jest klient, który jest pracodawcą użytkownikiem. I trzecim tym podmiotem jest pracownik, który wykonuje pracę. Całość tego układu reguluje ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, którą można znaleźć na stronie sejm.gov.pl. Polecam zapoznać się z tą lekturą, jeżeli macie w planach zatrudnić pracowników tymczasowych. Jest tam bardzo dużo ważnych i istotnych paragrafów i określeń, które powinniśmy znać, żeby nie mieć problemu później podczas jakiejś kontroli. Dobra. Jak wygląda w praktyce taka współpraca z agencją pracy tymczasowej? No, w praktyce wygląda to tak, że albo zadzwoni do was handlowiec i was dopytuje, czy to potrzebujecie wsparcia, albo czy nie chcecie pracowników tymczasowych, lub sami się zgłaszacie do takiej firmy po wsparcie. Jak już dojdzie do rozmowy, którą obie strony będą chciały przeprowadzić, to jest bardzo ważne, dochodzi tutaj zazwyczaj do badania potrzeb klienta. No i po co badać te potrzeby klienta? Przecież panie kochane, potrzebuję pracowników i natychmiast proszę mi ich dostarczyć. Zdarzają się takie tematy. Natomiast po co my badamy potrzeby? No po to, żeby dokładnie zrozumieć, czy jesteśmy w stanie w ogóle pomóc temu klientowi w jego obecnej potrzebie rekrutacyjnej. Na tym etapie zawsze handlowiec zadaje dużo pytań. Zadaje, ponieważ bez tych informacji nie będzie w stanie ocenić, czy model działania będzie odpowiedni dla klienta i czy w ogóle ten model działania jest w stanie zrealizować jego potrzebę rekrutacyjną. No bo umówmy się, nie da się zrekrutować na każde stanowisko. I nieważne, czy to będzie rekrutacja stała, czy tymczasowa, często po prostu są pewne blokery i trzeba je wyłapać jak najszybciej, omówić je z klientem, znaleźć rozwiązanie lub po prostu sobie podziękować. My nie jesteśmy agencją dla każdej firmy, tak? I wiemy o tym, że nie każda firma jest dla nas klientem. Nie każdy obszar jest naszą specjalizacją i czasami po prostu musimy wprost powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie pomóc i być może są agencje, które będą lepsze w tego typu projekcie niż my. Nie lubimy przepalać czasu, lubimy otwartą komunikację i mówimy klientom o tym wprost. Spotyka się zazwyczaj z pozytywną reakcją, ale czasami klienci są zdziwieni, że no jak to agencja nie weźmie projektu? No niestety możemy nie wziąć, bo mamy na przykład doświadczenie, że na tego typu stanowisko musi się dany element na przykład oferty zmienić, bo inaczej ci ludzie tam nie chcą pracować. Tak jest. Dobra. Jeżeli handlowiec zakwalifikuje temat, czyli określi go na podstawie naszego wewnętrznego procesu kwalifikacji jako możliwy do realizacji, na podstawie tych informacji, które zebrał na badaniu potrzeb, z tymi informacjami on udaje się do naszego działu rekrutacji, gdzie będzie robiona analiza i po maksymalnie 48 godzinach handlowiec wraca do klienta i informuje o tym, czy jesteśmy w stanie zrealizować jego zapotrzebowanie, ewentualnie daje informację zwrotną, że przykładowo musi się zmienić wynagrodzenie, być może ilość godzin, którą ma przepracować pracownik, czy nie, 240 godzin w miesiącu. Ta dana osoba, pracownik z Polski nie będzie chciał pracować tylu godzin, więc musimy się zastanowić nad inną opcją. Być może dodatki są niejasne dla działu rekrutacji i trzeba wytłumaczyć, co to jest premia jakościowa, frekwencyjna, ilościowa lub uznaniowa i od czego to zależy. Bo te wszystkie informacje są bardzo istotne, żeby dział rekrutacji określił możliwość realizacji projektu. Zmianowość, transport, mieszkanie, jeżeli chodzi o pracowników ze wschodu, to są bardzo potrzebne informacje, na podstawie których dział rekrutacji decyduje. Dobrze, jeżeli ten etap zakończy się dogadaniem kolokwialnym, to przechodzimy do kolejnego kluczowego w zależności od sytuacji punktu, tak? I mamy tutaj ofertowanie lub spotkanie techniczne. Oferta na tym etapie zawsze zawiera kalkulację, która dokładnie pokazuje koszt usługi rozbity na poszczególne pozycje. Kalkulacja jest bardzo transparentna i zawiera wszystkie informacje o koszcie usługi. Ta kalkulacja zawsze jest transparentna w przypadku pracy tymczasowej, natomiast w przypadku outsourcingu kalkulacji może nie być, ponieważ to jest wykonanie usługi i to nie jest praca tymczasowa. Więc marża agencji w ramach pracy tymczasowej zawsze określona jest w formie kwoty doliczonej do godziny przepracowanej przez pracownika tymczasowego lub w postaci procenta, pewnego procenta, liczonego od wszystkich kosztów zatrudnienia tego pracownika i kosztów operacyjnych. Ten procent zazwyczaj jest w granicach od 6 nawet do 12 czasami procent tych kosztów. Marża taka kwotowa zazwyczaj gdzieś jest między 1,80 zł a 2,5 zł w zależności od trudności projektu. Przed wysłaniem oferty, co jeszcze ważne, musimy mieć już ustalone bardzo dokładnie, kto kupuje odzież. Czy to jest agencja, czy klient? Czy ta odzież ma być refakturowana jeden do jednego przez agencję na klienta, czy być może ma być pokazana w stawce jako pewien dodatek do tej kwoty doliczony? Dobrze to powiedziałem. Czyli kwota doliczona do kalkulacji. Kto wykonuje badania lekarskie, czy backupy, jeżeli są konieczne, mają być wykonywane, bo jest opcja również, żeby zatrudniać pracowników tymczasowych na umowę zlecenia i wtedy mówimy o personelu tymczasowym. Wtedy nie jest potrzebne ani BHP, ani badania. Natomiast jeżeli mówimy o umowie o pracę tymczasową, no to konieczne jest zrobienie i wstępnych badań BHP, jak i lekarskich. BHP to nie są badania, szkolenia BHP, jak i badania lekarskie i trzeba ustalić po prostu, kto to będzie wykonywać, tak? Spotkanie techniczne to jest kolejny etap, czyli spotkanie z działem rekrutacji dedykowanym już koordynatorem, łamane na rekruterem, który będzie odpowiadać za współpracę z klientem, tak? Podczas tego spotkania oglądamy miejsca pracy, rozmawiamy z kierownikami czy liderami, do których będziemy bezpośrednio później delegować tych pracowników. Spotkanie to pozwala nam dużo lepiej zrozumieć specyfikę pracy u klienta, a to przełoży się, uwierzcie, na skuteczność rekrutacyjną. Jeżeli dana firma, agencja pracy uważa, że takie spotkanie techniczne nie jest potrzebne, to mnie by zapaliła się lampka na miejscu klienta. Uwierzcie mi, że zobaczenie miejsc pracy przed rozpoczęciem rekrutacji bardzo ułatwia rozmowę rekrutera z potencjalnymi kandydatami. Ja widziałem to naocznie już kilka razy, widząc takie rozmowy w innych agencjach, gdzie nie było takich spotkań i jak były. Zupełnie inaczej opowiada się o tym, co człowiek widział na swoje własne oczy. Dobra, podczas spotkania technicznego ustalamy także komunikację, czyli komu przesyłać potencjalnych kandydatów, z kim rozmawiać na temat wprowadzenia tych pracowników, komu wysłać listę w ogóle na przykład na szkolenia BHP. Ustalamy też dni wprowadzenia nowych pracowników, bo niektórzy klienci na przykład nie chcą, żeby codziennie zatrudniać jedną, dwie osoby, a na przykład raz w tygodniu ma przyjść grupa 10 osób, tak? Czy możliwe są spotkania dla kandydatów przed zatrudnieniem, żeby zobaczyć miejsca pracy? Po co takie spotkania? To takie spotkania bardzo zmniejszają rotację. Dlaczego? Bo dana osoba, mimo tego, że będzie miała świetnie opowiedziane o tym, jak wygląda praca, jakie są warunki, jest głośno, wilgotno i inne niesprzyjające mogą występować czynniki na tym miejscu pracy. Natomiast osoba może sobie nie zdawać sprawy z tego, jak to wygląda, do momentu, aż nie przyjdzie do roboty. I przyjdzie do tej roboty i się okaże, że no ta praca jednak nie jest dla mnie, bo jest za ciężka. Bo ja myślałem, że dźwiganie 3 kilo to jednak 3 kilo jest lżejsze, jest cięższe i nie chcę tego robić. Więc takie spotkanie przed zatrudnieniem bardzo zmniejsza rotację, ponieważ no tu mamy już selekcję na etapie zobaczenia miejsca pracy, więc polecam, żebyście zastanowili się nad wprowadzeniem tego nawet nie dla pracowników tymczasowych, ale dla swoich pracowników produkcyjnych, jeżeli takich macie, lub magazynowych, żeby przed zatrudnieniem te osoby mogły zobaczyć miejsce pracy. Co jeszcze ustalamy podczas spotkania technicznego? No, najzwyczajniej w świecie ustalamy sobie, co ważnego dla klienta jest we współpracy z agencją pracy tymczasowej, czy to jest bezpośrednio z rekruterem. I tutaj wychodzą takie tematy jak jakieś dyżury, jak to, żeby dbać o listę płac, że być może będzie klient chciał dostawać raporty lub inne tego typu tematy wychodzą już na tym etapie. No i podczas spotkania technicznego też, co jest istotne, klient ma okazję poznać rekrutera prowadzącego, opiekuna, koordynatora, różnie nazywamy tą osobę i sobie też już ustalić, jak ta współpraca będzie wyglądać po podpisaniu umowy. Tak, spotkanie techniczne odbywa się zawsze Natomiast może ono mieć miejsce przed ofertowaniem, co wiąże się zazwyczaj z trudnymi projektami rekrutacyjnymi i przed przedstawieniem oferty musimy ocenić na własne oczy miejsce pracy i ocenić trudność rekrutacji. Może mieć miejsce również po ofertowaniu i akceptacji warunków oferty, tak? Tutaj przechodzimy do kolejnego etapu, czyli procedowania umowy. Czyli jeżeli oferta jest zaakceptowana, mamy spotkanie techniczne, no to wchodzi tutaj papierologia. I tutaj zazwyczaj chwilę to trwa, ponieważ umowa jest długa i musi odnosić się do regulacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przyznam Wam się szczerze, że najdłuższy czas procesowania umowy przeze mnie wynosił prawie 9 miesięcy. No jest długo, tak naprawdę przez 9 miesięcy sytuacja może się zmienić, ale czemu to tyle trwa? Po pierwsze, bo umowa jest rzeczywiście długa, a po drugie to są duże pieniądze, jeżeli chodzi o pracę tymczasową, więc przechodzi to zazwyczaj akceptację działu zakupów, zarządu, czasami controlling, działy operacyjne, więc rzeczywiście ta decyzyjność zazwyczaj rozproszona i chwilę to trwa. Inaczej oczywiście to procesuje się z dużą korporacją, a inaczej z firmą, gdzie proces decyzyjny oparty jest o właściciela firmy, który być może jest na miejscu w ogóle firmy, tak? My z naszej strony, jeżeli otrzymamy uwagi do takiej umowy, to mamy 48 godzin na odpowiedzenie na te uwagi. Mamy na etacie prawnika i każdorazowo on odnosi się do tych uwag, tak? Więc my staramy się działać jak najszybciej, wiemy, że czas jest ważny. Natomiast pewnych rzeczy po stronie klienta nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Niestety. Dobra. Po podpisaniu umowy omawiamy z klientem, na kiedy możemy zrekrutować pierwszą grupę pracowników, czyli bierzemy zamówienie od klienta. I tutaj wchodzimy tak naprawdę w drugą część procesu, czyli działania operacyjno-rekrutacyjne, bo tą część handlową mamy już domkniętą, mamy zbadane potrzeby, wiemy, że jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt, mamy spotkanie techniczne, jest oferta, umowa podpisana, super. No i w przypadku rekrutacji stałych tak naprawdę byśmy tutaj zaczęli działania i rekomendowali kandydatów, a w przypadku pracy tymczasowej zaczynamy tak naprawdę stałą współpracę z klientem. I pierwszym etapem tej współpracy to ustalenie, czy kandydaci mają być wpisani na przykład z wyprzedzeniem na listę szkoleń BHP, czy stanowiskowych już szkoleń, czy mają pojawiać się w określone dni na spotkaniach rekrutacyjnych, czy mamy tych kandydatów sami na przykład zatrudniać, bo jest taka szansa, że klient powie, że on chce dostać ludzi do pracy i on nie chce robić spotkań rekrutacyjnych. W przypadku pracowników ze wschodu na przykład pojawia się koordynator zawsze na wprowadzeniu, tak? W przypadku pracowników z Polski, jeżeli klient nie potrzebuje wsparcia przy wprowadzaniu, to może powiedzieć, że ten rekruter, koordynator nie jest potrzebny. Dlaczego w przypadku pracowników ze wschodu pojawia się koordynator? A właśnie po to, żeby tłumaczyć szkolenia i omawianie całości procesu wdrożenia w języku zrozumiałym przez tych pracowników. Wszystkie ważne kwestie muszą być omówione dokładnie, musimy mieć pewność, że pracownicy zrozumieli, czym się będą zajmować, jakie są przerwy, jaki system pracy, gdzie mogą zejść do toalety, gdzie mogą iść na papieroska, bo czasami klienci dają też taką opcję i że na przykład nie mogą wejść z biżuterią albo z telefonami na halę, tak? Takie później oświadczenie podpisuje nam pracownik, nieważne czy to będzie pracownik z Polski, czy pracownik ze wschodu i wtedy mamy pewność, że te osoby dokładnie zrozumiały to, co było im przekazane. Proces współpracy agencji klienta jest ciągły. Wszystkie tematy kadrowo-płacowe są po stronie agencji pracy, ale również bieżąca obsługa związana z wszystkimi problemami operacyjnymi. I to zarówno po stronie klienta, jak i po stronie pracownika. Klient również ma swoje obowiązki, każdorazowo są one określane w umowie, określane są również w ustawie, do której zachęcam Was do zapoznania się z tą ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Dobra, a jak wygląda procedura obsługi kadrowo-płacowej? To jest bardzo ciekawe. Myślę, że to może być dosyć istotne, szczególnie dla firm, które nie miały styczności wcześniej z agencjami pracy tymczasowej. Dobra, pierwsze co, jeżeli chodzi o obsługę kadrowo-płacową, wyznaczamy koordynatorów odpowiedzialnych za kontakt w sprawach kadrowych z podaniem numeru telefonu oraz adresu e-mail i to robimy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Ten koordynator jest konieczny. Osoby również do kontaktu są podane, jeżeli chodzi o kadry i płace, jeżeli chodzi o rozliczenia i mamy dział handlowy, mamy dział rekrutacji i mamy zazwyczaj jeszcze osobę, która jest nad rekruterem, czyli przypuśćmy kierownika danego oddziału. Więc mamy tutaj przynajmniej 5 osób do współpracy. Dalej, jeżeli chodzi o zatrudnienie pracownika tymczasowego, po stronie pracodawcy użytkownika, tak, czyli naszego klienta, jest konieczność wysłania wniosku o zatrudnienie tego pracownika bądź wniosku o przedłużenie umowy już zawartej. My musimy mieć taką informację od klienta w formie pisemnej, bo tego wymaga ustawa. I to zazwyczaj musi się zadać najpóźniej jeden dzień przed datą zatrudnienia. Czyli jeżeli chcemy zatrudnić tego pracownika w poniedziałek, to my w piątek już musimy o tym wiedzieć, żebyśmy mieli też czas na naszykowanie umowy dla tego pracownika. A po stronie agencji? No bo tu mieliśmy jeden punkt po stronie pracodawcy użytkownika, a agencja. No dobrze, to jedziemy. Pozyskanie uzupełnienia od pracownika tymczasowego kompletu dokumentów do zatrudnienia. I musimy zebrać kwestionariusz osobowy, zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy, w zależności od czynników, jakie występują. To jest tożsame skierowanie na badania lekarskie jak u pracodawcy, użytkownika, czyli u klienta. Karta szkolenia BHP, PIT-2, zgoda o przekazywanie wynagrodzenia na rachunek, świadectwa pracy, oświadczenia o braku zajęć komorniczych na dzień zatrudnienia, czy też oświadczenia pracowników do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, czy też zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, multisportów i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Dalej. Zwolnienie pracowników tymczasowych. Okej. Po stronie pracodawcy użytkownika. Przesłanie do agencji wniosku o zwolnienie pracownika tymczasowego, jeśli wypowiada pracodawca. Przesłanie do agencji pisma pracownika o rozwiązanie umowy, jeśli to pracownik wypowiada umowę. Z przyczyną oczywiście rozwiązania tej umowy. Najpóźniej to musi być wysłana taka informacja zgodnie z właściwym okresem wypowiedzenia, który jest zawarty w umowie. Tak? Jeżeli chodzi o przekazanie do nas informacji do agencji o tym, że mamy zwolnić pracownika, my niezwłocznie wręczamy takie wypowiedzenie do tych osób. Zaprzestanie pracy lub niezgłoszenie się do pracy pracownika tymczasowego. I tutaj jest punkt, który często jest pomijany, nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego, ale pracodawca użytkownik powinien nam jak najszybciej dostarczyć informację, że dana osoba nie przyszła do pracy. My nie mając takiej informacji, tak naprawdę nie wiemy, że tej osoby w pracy nie ma, dowiadujemy się często podczas jakiegoś dyżuru lub podczas spotkania z innym pracownikiem, gdzie załatwiam jakieś papierki lub inną biurokrację i się okazuje, że na przykład ten pan Kowalski to już nie pracuje od jakiegoś czasu. I zaskoczenie. Pracodawca użytkownik powinien niezwłocznie nas powiadomić o tym w formie pisemnej, że dana osoba nie pojawiła się w danym dniu do pracy lub się nie stawiła do pracy bez podania przyczyny. Dobra, no i przejęcie pracownika, bardzo ciekawy punkt. Jeżeli chodzi o przejęcie pracownika tymczasowego do siebie, czyli klient, pracodawca, użytkownik chciałby przejąć tą osobę do siebie. Dlaczego mógłby chcieć przejąć tą osobę? Przede wszystkim, bo pracownik może chcieć mieć bardziej stabilne warunki pracy, niż pracę tymczasową i chciałby zostać przejęty przez klienta. Klient nam zgłasza takie zapotrzebowanie przejęcia i zazwyczaj może bezkosztowo taką osobę przejąć po ustalonym limicie godzin przepracowanych przez tego pracownika. Zwyczajowo to jest około 1000 roboczogodzin, czyli pół roku. A jeżeli wcześniej taka osoba ma być przejęta, to zazwyczaj ustalamy jakiś zwrot kosztów związanych z rekrutacją tej osoby. Jest on przeróżny. Pracodawca użytkownik też może chcieć przejąć tego pracownika w związku z kończącym się limitem wykonywania pracy tymczasowej przez danego pracownika, ponieważ ustawa reguluje, że pracownik tymczasowy dla jednego pracodawcy użytkownika może przepracować 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy kalendarzowych. Nie ma chyba innych miesięcy niż kalendarzowe, ale dobra. W ciągu 36 miesięcy, więc jeżeli to 18 miesięcy się zbliża, ten pracownik musi zostać albo zwolniony, albo przejęty. Nie może pracować pracownik tymczasowy więcej niż 18 miesięcy, bardzo duże kary do 30 tysięcy złotych podczas kontroli może wystawić inspekcja pracy za tego typu naruszenia. Na koniec miesiąca nasz dział rozliczeń przedstawia klientowi tak zwany WCEP, czyli wykaz czasu pracy, który pokazuje wszystkie koszty związane z danym pracownikiem. Po akceptacji tego WCEP-u klient otrzymuje fakturę i koniec mamy tego procesu. Okej. Nasze działania, jak widać, są realizowane w sposób ciągły. Rekrutacja, zatrudnienie, obsługa pracowników, kadry płace, proces rozliczeniowy. Są tu bardzo absorbujące czynności i do jednego projektu angażujemy często od 5 nawet do 8 osób. Jest to dla klienta duży plus, jeżeli ma agencję pracy tymczasowej, że odciąża jednak swoje kadry, płace i rekrutację i też często koszty tej rekrutacji i przerzuca to na firmę zewnętrzną, więc praca tymczasowa zazwyczaj się opłaca, jeżeli chodzi o firmy, które korzystają z tego typu współpracy, do czego oczywiście zachęcam. Każdorazowo też taka współpraca jest oceniana przez dział handlowy. Po pewnym czasie współpracy mamy w zależności od projektu ustalony taki czas i to pozwala nam usprawniać procesy rekrutacyjne. Realizujemy je od 2012 roku i ewoluuje ten proces regularnie. Regularnie ewoluuje przez informacje zwrotne od klientów, ale też przez te procesy kadrowo-płacowe, czy też ustawę, która się zmienia, albo kodeks pracy, albo minimalne wynagrodzenia. I wszystko wywraca się do góry nogami, trzeba od nowa pisać procedury i też z klientem ustalać, jak ta współpraca może przebiegać i ma przebiegać. Na pierwszy rzut oka wydaje się tak naprawdę, że ten proces rekrutacji jest łatwy, jeżeli chodzi o pracowników tymczasowych, no bo nie ma tutaj wykwalifikowanego personelu, zazwyczaj to są proste prace produkcyjne czy też na magazynie, a więc teoretycznie nic skomplikowanego. Jakby nie patrzeć, trochę trudniej jest zrekrutować kierownika produkcji przykładowo, który musi mieć określone kompetencje i trzeba je zbadać, a inaczej rekrutuje się pracownika tymczasowego, pracownika produkcji, który ma przyjść do pracy i zrobić prostą czynność. Natomiast z mojej perspektywy proces obsługi pracowników tymczasowych jest 100 razy bardziej skomplikowany, niżeli rekrutacja stała, która w momencie zatrudnienia nie ma już tak naprawdę żadnego styku z klientem ani z kandydatem, ponieważ cały ten proces jest po stronie klienta. Praca tymczasowa wiąże się z nieustanną pracą, praca z czynnikiem ludzkim, jak ja to nazywam, jest pracą trudną, bo jest pracą nieprzewidywalną i często te nasze procedury, które piszemy, też są po prostu niewystarczające. Nas sytuacja potrafi zaskoczyć wielokrotnie na etapie współpracy z klientem. Dlatego to badanie satysfakcji jest też istotne, żeby wyłapywać wszystkie takie sygnały, które mogą nam pokazać, że potrzebujemy uaktualnić nasz proces. Dobra, jeżeli był to dla Was ciekawy odcinek, bo ja już bym zakończył w tym momencie, uważam, że temat jest skomplikowany. No jest na pewno dużo niuansów. Nie chciałbym zagłębiać się w te tematy, bo jest ich za dużo, natomiast może w kolejnych odcinkach uda się rozbić mniejsze poszczególne etapy na części. Natomiast jeżeli był dla Was to ciekawy odcinek, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam Was do pisania do mnie na LinkedInie lub do Martyny. Martyna również jest specjalistą, jeżeli chodzi o pracę tymczasową. A jeżeli w ogóle dotarłeś, drogi tu słuchaczu lub droga słuchaczko, do tego momentu, to daj znać proszę w komentarzu lub gdziekolwiek. Będzie mi niezmiernie miło wiedzieć, że jednak nie tylko do siebie mówię, bo obecnie widzę tu tylko siebie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejny poniedziałek w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż. Cześć!